Polski przemysł szoruje po dnie, a Francja i Niemcy boją się zwolnień w sektorze. Co wykazał szczegółowy raport wskaźnika PMI w Polsce i Europie? Sylwestrowy błąd w kursie złotego. Według Google euro kosztowało już ponad 5,70, a podobne błędy mogą sporo kosztować gospodarkę i obywateli. Czy da się coś z tym zrobić? Inflacja w grudniu notuje spory spadek wbrew prognozom ekspertów, a TV Republika traci reklamodawców w konsekwencji kontrowersyjnych wypowiedzi na antenie. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na początek dziękuję wszystkim widzom za zaufanie w poprzednich 12 miesiącach i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję też za liczne życzenia powrotu do zdrowia po poprzednim materiale. Z uwagi na chorobę musiałem zrobić sobie dłuższą przerwę, ale od dzisiaj powracamy z regularnymi publikacjami. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polski przemysł szoruje po dnie, a Francja i Niemcy boją się zwolnień w sektorze. W najnowszym raporcie S&P Global poświęconym kondycji przemysłu Polska oraz inne kraje zostały poddane szczegółowej analizie. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu 2023 roku spadł do poziomu 47,4 punktów wobec 48,7 punktów w listopadzie, podał S&P Global. Raport ujawnia, że przez 20 miesięcy warunki działania w sektorze przemysłowym utrzymywały się poniżej pożądanego poziomu. Pod względem kwartalnym wskaźnik PMI dla ostatniego kwartału roku osiągnął średnią wartość 46,9 punktów, co stanowi wzrost w porównaniu do wyników drugiego i trzeciego kwartału. W kontekście całorocznym wskaźnik PMI dla Polski w 2023 roku osiągnął poziom 46,2 punktów. Jest to wynik zdecydowanie poniżej optymalnego, zważywszy na 26-letnią historię badania, gdzie tylko dwukrotnie zarejestrowano gorsze rezultaty. Dokładniej w latach 2009 i 2011, osiągając wówczas wartość 45,6 punktów. Dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balkin wyraził zdziwienie grudniowymi wynikami polskiego przemysłu, określając je jako rozczarowujące, szczególnie w świetle wcześniejszych sygnałów sugerujących odbicie sektora. Bowiem w listopadzie PMI dla polskiego przemysłu podniósł się znacząco do poziomu 48,7 punktów. Ta sekwencja spadków jest o miesiąc krótsza od rekordowego okresu słabnącego popytu, który trwał od września 2000 roku do lipca 2002 roku. Co więcej, tempo tego spadku przyspieszyło po raz pierwszy od 4 miesięcy. Również sekwencja spadkowa liczby nowych zamówień eksportowych, mająca wynikać z osłabienia popytu w Niemczech i Francji, zbliżyła się do najdłuższej w historii. Co jest więc przyczyną takiego stanu rzeczy? Była nią przede wszystkim zauważalna zapaść w sektorach o wysokim zużyciu energii, takich jak produkcja w branży chemicznej czy obróbka metali. Jednak całkiem możliwe, że to już koniec złej pasy. Jak twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny, przekroczyliśmy już dołek spowolnienia. Badania koniunktury wskazują, że oceny zamówień zaczynają się poprawiać. Perspektywy odbicia są jednak umiarkowane. Zgodnie z doniesieniami PIE prognozuje się, że nadchodząca poprawa kondycji polskiego przemysłu będzie prawdopodobnie wynikiem zwiększonej produkcji dóbr konsumpcyjnych, takich jak meble czy sprzęt AGD. Od czerwca bieżącego roku zarówno produkcja, jak i liczba zamówień odnotowały wzrost o 6 do 8 punktów, co można przypisać poprawie siły nabywczej konsumentów. Chociaż obecne wyniki wciąż pozostają niższe w porównaniu do lat 2016-2018, obserwuje się jednak wyraźny wzrost aktywności w sektorze, co może świadczyć o stopniowej regeneracji dynamiki przemysłowej. Co warto także podkreślić, mimo gorszego wyniku od listopadowego, polski przemysł stosunkowo dobrze radzi sobie w porównaniu z resztą Europy, bowiem średni wynik w strefie euro wyniósł 44,2 punkty, a dwie największe gospodarki Europy wypadły jeszcze gorzej niż średnia europejska. Niemcy 43,1 punktów oraz Francja 42 punkty. Przemysł francuski sygnalizuje ostre kurczenie się produkcji i możliwe redukcje etatów. Z raportu możemy wyczytać, że analitycy obawiają się wręcz wzrostu bezrobocia. Producenci we Francji wyrażają pesymizm co do swoich perspektyw na 2024 rok. Obawy na temat możliwego spadku aktywności gospodarczej i dalszego osłabienia popytu są głównymi powodami utrzymujących się złych nastrojów. Negatywne nastawienie jest również widoczne w danych PMI dotyczących zatrudnienia, wskazujących na dalsze redukcje pracowników przez producentów. To zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu oficjalnej stopy bezrobocia. Jeśli chodzi o Niemcy, Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank, pisze, że sytuację w niemieckim przemyśle można porównać do wędrowca, który niechcący zszedł do doliny. Postępy w poszukiwaniu wyjścia z tej sytuacji są widoczne, ale wciąż nie wiadomo, jak blisko jesteśmy znalezienia właściwej ścieżki. Jak widać, Polska mimo trudności wydaje się radzić sobie lepiej niż niektóre inne europejskie gospodarki. Trendy wskazują na możliwość stopniowej poprawy w 2024 roku, co może być impulsem do odzyskania dawnej dynamiki gospodarczej i sprostaniu prognozom rządowym. Czy tak się stanie? Czy polski przemysł w tym roku czeka odbicie, czy może raczej dalsza recesja? Podzielcie się opinią, zostawiając odpowiedni hashtag w komentarzu. Rażący błąd Google w kursie złotówki. Czy sztuczna inteligencja steruje kursami walut? W ostatnich miesiącach złoty wobec euro znacznie się umocnił. W samym grudniu kurs euro wynosił około 4,30-4,35, gdzie jeszcze we wrześniu euro kosztowało 4,68. Początek roku przyniósł jednak zaskakujący epizod, w którym Google przez kilka godzin prezentował dane o kursie złotego, sugerując, że wartość złotego doświadczyła zmiany rzędu ponad 30%. Google to niekwestionowany lider, jeśli chodzi o wyszukiwanie w internecie. Naturalnym więc było, że wpisanie zapytania o kurs euro i napotkanie resultatu wskazującego na wzrost wartości 1 euro do poziomu 5,74 zł wywołało niemałe zamieszanie. Specjaliści oraz osoby z większym doświadczeniem w dziedzinie finansów błyskawicznie zidentyfikowali anomalie w tych danych. Skok kursu walutowego o taką amplitudę zazwyczaj wymagałby istotnych, rynkowo znaczących wydarzeń, które mogłyby wpłynąć na dynamikę gospodarczą. Jednak w tym okresie nie zaobserwowano żadnych takich incydentów, które mogłyby legitymować podobną zmienność w kursach walut. Wyjaśniając ostatnie doniesienia, nie byliśmy świadkami upadku wartości złotego, lecz raczej świadkami błędu w systemie Google. Reagując na tę nietypową sytuację, minister finansów Andrzej Domański natychmiast przystąpił do działań, mających na celu uspokojenie opinii publicznej, zapewniając, że polski złoty pozostaje stabilny. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Cyfryzacji podjęły oficjalne kroki, zwracając się do polskiego oddziału Google o dostarczenie wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. Jak zareagował na tę prośbę amerykański gigant technologiczny? W skrócie zastosował znaną taktykę spychologii. Z odpowiedzi firmy wyłania się bowiem obraz unikania bezpośredniej odpowiedzi z przekierowaniem winy na podmioty zewnętrzne. Pojawia się jednak fundamentalne pytanie, czy Google rzeczywiście nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten incydent? Sceptycznie do stanowiska Google odniósł się ekonomista Jan Zygmuntowski, ekspert w dziedzinie gospodarki cyfrowej, który podkreślił, że to manipulacja firmy Google, wybierając jakieś źródło do wyświetlenia w formie fragmentu z odpowiedzią lub grafu wiedzy, wskazuje ona na to źródło jako rzetelne. Nie jest to zwykłe wyszukiwanie, ale preferowanie, często na bazie partnerstwa i realizowane dla zysku. Wykresy podawane przez Google to nie jest wyszukiwanie, tylko preferowana odpowiedź na bazie tego, z kim Google zawiera współpracę albo z jakiej bazy uważa, że może tak wyświetlać dane. Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, również wyraził swoje stanowisko w tej sprawie, podkreślając, że Google nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków. Mam wrażenie, że w przypadku tych kursów Google zabrakło jakiejś staranności. A to dowodzi, że trzeba zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka odpowiedzialność ciąży na tych, którzy te dane udostępniają. Minister cyfryzacji w obliczu narastającej problematyki dezinformacji podkreślił konieczność intensyfikacji działań rządowych w celu stworzenia skutecznych mechanizmów regulacyjnych. Akcentując na odpowiedzialności podmiotów publikujących informacje, zarówno świadomie, jak i nieświadomie wprowadzających w błąd, minister zasygnalizował potrzebę zaostrzenia sankcji, szczególnie w przypadku, gdy autorzy fałszywych wiadomości czerpią z tego korzyści finansowe. Dodał też, że podmioty udostępniające dane powinny weryfikować podawane przez siebie dane. W przypadku walut Google tego o dziwo nie robi i szybko reagować na pojawiające się błędy. Wobec tej sytuacji trudno zanegować zasadność tych działań. Błąd w wyszukiwarce Google rzuca światło na nową rzeczywistość, w której nasza zależność od gigantów technologicznych w dziedzinie dostarczania informacji oraz technologii w tandemie ze sztuczną inteligencją kreuje realne zagrożenia dla gospodarki i obywateli. Zastosowanie sztucznej inteligencji w inwestycjach giełdowych oraz opracowanie algorytmów reagujących reagujących autonomicznie na określone zdarzenia, stanowi istotny aspekt tej problematyki. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie algorytmy bazują na niedokładnych danych, na przykład na kursach walutowych dostarczanych przez Google, a zauważymy powstające ryzyko znaczących perturbacji finansowych opartych na dezinformacji. W tej sytuacji warto wyciągnąć kluczową lekcję o konieczności weryfikacji informacji z różnych źródeł, a nie poleganiu wyłącznie na jednym kanale informacyjnym. Nawet jeśli mówimy o wydawałoby się wiarygodnej wyszukiwarce, jaką jest Google. W kontekście rzeczywistego kryzysu polskiego złotego i to takich rozmiarów, sygnały alarmowe na pewno rozbrzmiewałyby w przestrzeni medialnej, szczególnie wśród najbardziej renomowanych mediów branżowych z całego świata. Póki co takiego ryzyka dla polskiej waluty nie ma. Moim zdaniem jednak warto na wszelki wypadek mieć trochę obcej waluty, która pozwoli przeczekać okres ewentualnej słabości złotego bez większych strat. Problem jest jednak taki, że w polskich bankach oprocentowanie euro czy dolarów zwykle jest na poziomie zerowym. Na szczęście z rozwiązaniem przychodzi broker Freedom24, u którego oprocentowanie środków w euro i dolarze dochodzi nawet do ponad 6%. Jak część z Was dobrze wie, sam trzymam własną rezerwę walutową w euro właśnie tam i póki co nie znalazłem lepszej oferty. Platforma pozwala przechowywać środki bez dodatkowych opłat na rachunku D, na którym kapitalizacja odsetek jest codzienna, lub w produktach na 3 do 12 miesięcy ze zwrotem na poziomie do około 4,5% w euro i do ponad 6% w dolarze w zależności od kwoty. Freedom24 to międzynarodowy broker i stały partner kanału, który pomaga nam w dalszym rozwoju. To spółka córka dużej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp notowanej na amerykańskim Nasdaqu, a środki są zabezpieczone do 20 tysięcy euro przez tzw. Investor Compensation Fund. Więcej szczegółów zamieszczam w przypiętym komentarzu, a link do otwarcia konta znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że konto należy otworzyć właśnie z tego linka, aby w przyszłości kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów. Inflacja w grudniu zaskoczyła ekspertów. Notujemy spory spadek. W grudniu 2023 roku wskaźnik inflacji rok do roku osiągnął poziom 6,1%. Tak wynika ze wstępnych danych publikowanych przez GUS. Wbrew opiniom ekspertów obserwujemy więc znaczący spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy to odnotowano wartość 6,6%. To naprawdę spora zmiana w porównaniu z oczekiwaniami rynku. Aktualny odczyt jest bowiem dużo niższy od konsensusu rynkowego, który zakładał 6,5%. Niewiele było jednak prognoz poniżej tego progu, a najbliżej prawdy byli analitycy mBanku. W odniesieniu do miesięcznych wskaźników eksperci przewidywali wzrost o 0,3%, podczas gdy wstępne dane wskazują na wzrost zaledwie o 0,1%. Idąc do szczegółów, największy wpływ na spadek inflacji w grudniu miały ceny paliw, które spadły rok do roku średnio o 6%. Mimo iż w porównaniu z listopadem odnotowano obniżkę prawie o 2%, to ogólny odczyt inflacji nadal był podwyższany przez dynamicznie rosnące ceny żywności, średnio o 5,9%. Procent rok do roku oraz nośników energii 9,8%. Choć wstępny odczyt inflacji jest postrzegany jako pozytywne zaskoczenie, nadal znajduje się znacznie powyżej założonego celu inflacyjnego dla NBP. Czy jest zatem szansa, że RPP w najbliższym czasie obniży stopy procentowe? Niestety, ale najprawdopodobniej na taki scenariusz przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Mimo pozytywnej inflacyjnej niespodzianki nie ma podstaw, by oczekiwać cięcia stóp procentowych z obecnego pułapu 5,75% na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP. Wzrost cen w grudniu był najsłabszy od września 2021 roku, podsumował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. W kwestii inflacji bazowej, jak podają eksperci, możemy spodziewać się dalszego jej obniżenia. Według PKO obserwujemy konsekwentne obniżanie się inflacji bazowej. Szacujemy, że w grudniu wyniosła 6,8% rok do roku wobec 7,3% rok do roku w listopadzie, wskazali analitycy PKO Research. Zatem jakiej inflacji możemy spodziewać się w tym roku? W 2024 możemy oczekiwać inflacji charakteryzującej się większą stabilnością. Zgodnie z prognozami ekspertów, wskaźnik ten powinien osiągnąć średni poziom około 5,5%. Taka tendencja będzie rezultatem spadku dynamiki wskaźnika cen konsumpcyjnych do poziomu 3,5% rok do roku w okresie wiosennym, a następnie jego prawdopodobnego wzrostu w kolejnych miesiącach roku. Kluczowe dla tych zmian będzie stopniowe wycofywanie działań osłonowych związanych z cenami żywności oraz taryfami na energię elektryczną. Istotny wpływ na sytuację inflacyjną może mieć również ogólna kondycja gospodarcza Polski oraz ewentualne perturbacje geopolityczne na świecie i przede wszystkim za naszą wschodnią granicą. TV Republika traci reklamodawców. Czy to koniec dla stacji? Ostatnie wydarzenia związane z Telewizją Polską zaowocowały znaczącym wzrostem oglądalności stacji TV Republika. Ta ewolucja w krajobrazie medialnym jest bezpośrednim rezultatem zmian w programie informacyjnym TVP, które stworzyły pewnego rodzaju próżnię, wydaje się, że skutecznie wypełnioną przez TV Republika. W analizowanym okresie od 20 do 28 grudnia udział TV Republika w rynku telewizyjnym osiągnął poziom 2,7%, co oznacza wzrost o niemal 2600% w stosunku do dni od 1 do 19 grudnia poprzedniego roku. W tym kontekście TV Republika zyskała przewagę nad konkurencyjnymi stacjami takimi jak Polsat News, 2,36% udziału w rynku, Wydarzenia 24, 1,45% oraz TVN24 bis 0,66%, ustępując jedynie TVN24, które utrzymało się na poziomie 7,16%. Taki wzrost oglądalności niezaprzeczalnie stanowi znaczącą okazję dla stacji, której niejedna konkurencyjna platforma medialna mogłaby jedynie pozazdrościć. Niemniej jednak zdaje się, że TV Republika nie wykorzystała tej szansy w pełni efektywnie. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi Marka Króla oraz Jana Pietrzaka. Co dokładnie powiedzieli obaj panowie? Uczestnicy programu wypowiedzieli się w dość radykalny sposób w odniesieniu do nielegalnych imigrantów. Mianowicie Marek Król zaproponował zaczipowanie imigrantów.
Bo to jest jednak ciekawe, to na koniec Marek Król, co my mamy z tymi ludźmi właściwie zrobić, bo oni tu nie chcą być. Przecież ich nie zamknięli w mieszkaniach pod klucz.
To należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie.
Natomiast Jan Pietrzak zasugerował wykorzystanie baraków Auschwitz do ich przetrzymywania.
Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztukowie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy imigrantów pychanych nam nielegalnie przez Niemców.
Te kontrowersyjne wypowiedzi natychmiast zyskały rozgłos, zwłaszcza, że zbiegły się w czasie ze znaczącym wzrostem popularności stacji. W środowisku medialnym dobrze wiadomo, że wzrost rozpoznawalności często wiąże się z bardziej rygorystycznym nadzorem ze strony opinii publicznej. W efekcie TV Republika oraz jej główne postaci stanęły w obliczu lawiny oskarżeń. Zaczynając od premiera Donalda Tuska, kończąc na dyrektorze Muzeum w Auschwitz.
Mówimy o jakimś przekroczeniu granic w dyskursie publicznym, co najmniej. W moim przekonaniu mówimy... Znaczy problem w ogóle jest potrójny. Po pierwsze problem jest, ma swój poziom prawny. Jest to jednak nawoływanie do jakiejś segregacji nieprzewidywanej prawem, do segregacji poniżającej, do segregacji dehumanizującej, do segregacji być może również zagrażającej życiu, gdyż mowa o barakach obozów koncentracyjnych.
Reakcje na kontrowersyjne wypowiedzi wygłaszane w TV Republika ewoluowały z poziomu publicznego oburzenia do konkretnych działań prawnych. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zainicjował procedurę prawną przeciwko Janowi Pietrzakowi, podczas gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira zapowiedziała podobne kroki w stosunku do Marka Króla. TV Republika w obliczu narastającej krytyki podjęła próbę zażegnania kryzysu dystansując się od wygłaszanych opinii. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią redaktora Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie. Niemniej jednak konsekwencje tych wypowiedzi dla stacji mogą okazać się dotkliwe. TV Republika jako prywatna stacja telewizyjna opiera swoje źródła przychodu głównie na sprzedaży czasu antenowego przeznaczonego na emisję reklam. W obliczu związanej ze stacją kontrowersji żadna duża firma nie chce być raczej kojarzona z promocją mowy nienawiści. Skutkiem tego znaczące podmioty takie jak IKEA, mBank, Żabka czy Oto Dom podjęły decyzję o wycofaniu swoich reklam z anteny TV Republika. W większości przypadków firmy zrzuciły odpowiedzialność na domy mediowe, które decydują o alokacji czasu reklamowego. Marketingowcy argumentują natomiast, że emisja ich reklam na antenie TV Republika była częścią szerszego pakietu, obejmującego również mniejsze stacje. TV Republika jest bowiem częścią multiplexu Bicast, którego właścicielem jest cyfrowy Polsat. Stacja, która miała szansę na znaczące zwiększenie swojej oglądalności, naraża się teraz na utratę zarówno widzów, jak i kluczowego finansowania. Co prowadzi nas do pytania o przyszłość TV Republika. Czy utrata znaczących reklamodawców nie wpłynie na jakość jej programów i ewentualny upadek? Dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!